Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa na kolejnym live'ie, dzisiaj piątek. No i stoimy na wielkim rozdrożu. Wojna czy pokój? Rozejm czy wznowienie działań wojennych? Donald Trump zapowiada co najmniej w trzech obszarach, które zaraz Państwu przedstawię, wznowienie walki, żeby osiągnąć deeskalację przez chwilową eskalację, czyli tak dać po głowach reżimowi Iranu, żeby się zdecydował na ustępstwa. Jednocześnie amerykańscy komandosi zajęli kolejny supertankowiec, tym razem największy, opowiem wam o tej spektakularnej akcji. Trump ogłasza przedłużenie rozejmu w Libanie na 3 tygodnie. Mamy do czynienia z nowymi, szokującymi informacjami ze strefy Gazy. Podliczono liczbę ofiar i będziecie po prostu zszokowani. Dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mam też dla Was oczywiście dane ekonomiczne, dane te o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o koncentrację amerykańskich sił, bo dopłynął trzeci lotniskowiec w rejon walki, jest mnóstwo śmiesznych tweetów Trumpa, a więc, drodzy Państwo, dzieje się. Izrael też już rozgrzewa silniki swoich myśliwców, żeby ruszyć do kolejnej kampanii. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Także plan jest na dzisiaj następujący, drodzy Państwo. Teraz live. Pół godzinki, no pewnie nie uda się, 45 minut przedstawię wszystkie najważniejsze wiadomości, potem, drodzy Państwo, pytania oczywiście od Was, będę odpowiadał na wszystkie pytania, no a dzisiaj o godzinie 20, uwaga, 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 odcinek, którym będziecie po prostu bardzo, bardzo zadowoleni, otóż wielki powrót do historii realnej doktora Tomasza Rożka, tak, zapytam go o techniczną stronę całej tej historii, to znaczy co to jest ten wzbogacony uran, jak to się wzbogaca, ile Irańczycy mogliby z tego co mają zbudować bomb atomowych, jak działa bomba atomowa na ludzki organizm, na środowisko. Jednym słowem dzisiaj taki odcinek techniczny o tej stronie. Porozmawiamy też o ropie, jakie ropa ma znaczenie dla światowej gospodarki, a więc bardzo, bardzo ciekawy odcinek o godzinie 20. Doktor Tomasz Rożek, gwiazda YouTube'a, odwiedzi historię realną. Także już Państwa zapraszam na godzinę 20. No dobra, tyle tytułem wstępu. Startujemy z naszym dzisiejszym live'em. Nie ma co zwlekać, dzieje się tak dużo, że będę musiał się mocno streszczać, żeby Wam wszystko przekazać. Pytacie, dlaczego live'y zaczynają się o 12.03, a nie o 12.00? Z prostego powodu, że ja do ostatniej chwili przeglądam newsy, żeby wszystkie najnowsze informacje dla Was wyciągnąć i zawsze tam jeszcze coś chcę jeszcze sprawdzić, coś jeszcze sobie tutaj wypisać, jakieś kluczowe dane, żebyście mieli poczucie, że jesteście super, super na bieżąco. Dobra, lecimy. Tylko jeszcze kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo, kciuk dla KFD i kciuk dla naszego partnera technicznego, czyli Lantre oczywiście. Bardzo pozdrawiamy wszystkie zaprzyjaźnione z nami sympatyczne firmy. Przypominam, że w historii realnej w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl czeka na Was już. Uwaga, w przedsprzedaży moja nowa książka Polacy, to na razie jest taka okładka wydrukowana. Książkę już napisałem, drukuje się, gdy tylko się wydrukuje, podpisuję, bo uwaga, wszystkie egzemplarze z naszej księgarni internetowej będą z moim autografem. Będzie mi miło, jak kupicie. Kolejna historia spod, co ja mówię, kolejna historia realna, która walczy z polityką historyczną. Jest tutaj o Polakach w Wehrmachcie, o planach III wojny światowej, o genezie II wojny światowej, powstaniu warszawskim, no wszystkie te kontrowersyjne tematy związane z naszymi dziejami najnowszymi. Dobra, bierzemy się, tylko jeszcze krótkie podziękowanie dla widzów. Dzięki, że oglądacie te live'y, to jest gigantyczny sukces historii realnej. Subskrybujcie też nasz kanał, bo otwieramy akcję 800 tysięcy subów dla historii realnej. Mamy 760, brakuje 40. Jakby się udało dobić, byłoby super, także subskrybujcie nasz kanał, to jest tylko jedno kliknięcie i dziękuję za wsparcie na Patronite, YouTubie i tutaj tymi donate'ami, czyli cegiełkami. To naprawdę jest bardzo, bardzo ważne, bo zachowujemy niezależność i ja mogę mówić, co chcę. Nie muszę się autocenzurować i gryźć w język, no i oczywiście stabilizację finansową. I to dzięki Wam, dzięki tym donatom, które tutaj się pojawiają na czacie, my możemy przygotowywać kolejne live'y następnego dnia o 12. Dobra, tyle. Jedziemy z koksem, akurat się zebraliśmy. Jest już nas, drodzy Państwo, 6 tysięcy widzów prawie, wow, nieźle. Startujemy. Dobra, jak Wam przedstawiałem sytuację w ostatnich live'ach, jesteśmy w totalnym impasie. To znaczy Trump chce zakończenia tej wojny coraz bardziej desperacko, bo nie ma pocisków, ekonomia cierpi, ludzie się wściekają, a zaraz wybory, w związku z tym próbuje się dogadać z tymi Irańczykami. Irańczycy widzą, że on jest na musiku, widzą, że mu zależy, więc mówią spokojnie, mamy czas. Persja to jest prastara cywilizacja, nigdzie się nie spieszymy. Zwodzą go, coraz bardziej go to irytuje i w momencie, w którym osiągnął ten impas, pojawiła się teraz szereg informacji dzisiaj wywiadowczych i nie tylko, bo sam Trump o tym mówi, że wznowi wojnę. Że jednak uderzy jeszcze raz, żeby pokazać Irańczykom, że nie żartuje, żeby skruszczeli i jednak zdecydowali się z nim na jakiś deal. I teraz te uderzenia pójdą, drodzy Państwo, na trzy sposoby, według tych informacji, które podaje Trump i nie tylko. Po pierwsze, uderzenie, eliminacja tych liderów, którzy są przeciwnikami irańskich oczywiście, jakiegokolwiek dealu, czyli tych zwolenników twardej linii. Głównym celem ataku ma być, drodzy Państwo, generał Ahmad Wahidi. To jest najbardziej nieprzejednany oficer i przywódca Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji, który jest właśnie zwolennikiem tego, żeby jechać z Amerykanami na ostro. I teraz Trump, nawet widziałem, że on czy jeden z jego współpracowników retweetował taki wpis, że skoro są dwa skrzydła w irańskim kierownictwie, jedno jest umiarkowane, które chce się dogadać, a drugie takie, które jest oporne i nie chce się dogadać, no to trzeba zabić po prostu to drugie. Swoją drogą dosyć szokujące to oczywiście jest, no ale tak to jest. I teraz posłuchajcie, takie jest nastawienie Amerykanów, posłuchajcie tweeta Trumpa. Iran ma bardzo duży problem z ustaleniem, kto jest ich właściwie przywódcą. Po prostu oni sami tego nie wiedzą. Walki wewnętrzne między twardogłowymi, którzy przegrywają bardzo mocno na polu bitwy, a umiarkowanymi, którzy wcale nie są tacy umiarkowani, ale zyskują mój szacunek. Są kompletnie szalone, pisze Trump. Mamy całkowitą kontrolę nad cieśniną, wiadomo, żaden statek nie może wpłynąć bez zgody USA. Jest szczelnie zamknięta, dopóki Iran nie będzie w stanie zawrzeć porozumienia. Tak pisze Trump, a w takiej konferencji prasowej, o której zaraz Wam więcej opowiem, powiedział, że tam w zasadzie to się trzy razy wymieniło kierownictwo, był dwukrotny reżim change. Najpierw było to pierwsze, Trump je zabił razem z Bibim, potem było drugie, też je zabili i teraz jest to trzecie i Trump wskazuje na to, że jest jakiś chaos, walka wewnętrzna. Ale teraz posłuchajcie, sami Amerykanie to zrobili, ponieważ Izraelczycy za ich zgodą wykończyli wszystkich umiarkowanych liderów, czy tych kluczowych, przypominam tego nieszczęsnego, biednego byłego ministra spraw zagranicznych, który miał 81 lat i mu wpadła rakieta izraelska do domu, kiedy siedział sobie tam z żoną, emerytowany człowiek, ona zginęła, on wpadł w śpiączkę, a po kilku dniach umarł. W związku z tym są to jakieś po prostu zabójstwa z zimną krwią, jakiś bóg ducha w innych ludzi, ale to oni byli tymi umiarkowanymi. I według izraelskiego wywiadu teraz w górę poszli ci zwolennicy ostrej linii. W związku z tym Amerykanie i Izraelczycy sami zabili ludzi, z którymi mogliby gadać. A teraz jest problem. Muszą rozwiązać problem, który sami stworzyli. No dobrze. Więc to jest ten pierwszy sposób, jaki Trump chce zmusić Iran do negocjacji. Drugi to jest uderzenie w cieśninie Ormus w tak zwane speedboaty albo gunboaty. Są to małe motorówki, bardzo zwrotne, bardzo szybkie. Na zdjęciach satelitarnych widziano, że na jednym patrolu może być ich nawet 20. Na ich pokładzie są komandosi, oni mają radary, broń oczywiście, drabinki takie sznurowe, podpływają do tankowców, no i oczywiście zatrzymują te tankowce, które nie chcą płacić myta. Przypominam, że stawka jest od miliona do $2 milionów. Zależy od dnia promocji, jaki mają humor ci strażnicy rewolucji. No i teraz Trump, uwaga, mówi, że uderzenie pójdzie w te małe łodzie, to znaczy nadlecą tam amerykańskie super drony Reaper, nadlecą te A-10 latające działa i będą uderzać w te małe stateczki, które on nazywa małymi, przemądrzałymi, sprytnymi stateczkami. Posłuchajcie zresztą, co on sam mówi. Wydałem rozkaz marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, aby ostrzeliwała i zatopiła każdą łódź, nawet najmniejszą. No bo przecież okręty wojenne, jak wiecie, tu Trump podkreśla, 159 okrętów zatopili im, spoczywają na dnie morza, ale jak widzicie, co, nic to nie dało, bo groźniejsze nie były te okręty, które marynarki wojennej Iranu, tylko właśnie te małe, zwrotne, super szybkie speedboaty. Jest to oczywiście element wojny asymetrycznej, którą Iran prowadzi przeciwko Amerykanom. I teraz posłuchajcie, drugim uderzeniem pójdą w te, nie tylko te speedboaty, które zamykają, przepraszam, zatrzymują i dokonują abordażu komandosi z ich pokładu na tankowce, ale również na stawiacze min. Według amerykańskich doniesień wywiadowczych Irańczycy właśnie teraz między poprzednim live'em a tym rozstawili kolejne miny. I teraz Amerykanie będą strzelali do nich bez żadnego wahania. Dodatkowo nasze tankowce oczyszczają cieśninę właśnie teraz. Trałowce oczywiście. Niniejszym nakazuje kontynuować te działania, ale na potrójnym poziomie. Czyli, uwaga, mają wzmocnić tempo i trałowce amerykańskie wybierają te miny, no ale Irańczycy znowu stawiają. Na razie to Trump mówi, bo z tymi trałowcami amerykańskimi, jak mówił pan pułkownik Lewandowski, to jest dosyć duży problem. To znaczy jest pytanie w ogóle, czy oni te mają te zdolności rozminowywania. Dlatego tak Trump bardzo się domagał od Europejczyków pomocy, bo z tym jest po prostu krucho. Mała przerwa, cała ta zadyma, blokowanie podwójne ciśniny Ormus oczywiście powoduje panikę na rynkach niestety i cena ropy wzrasta w szalonym tempie. Drodzy Państwo, dzisiaj to już jest $105.90 za baryłkę ropy Brent, czyli $106 de facto. Gigantyczny wzrost w stosunku chociażby do tego, co Wam wczoraj mówiłem i to niestety jest tendencja stała, więc obawiam się, że będzie coraz drożej. Co tu dużo mówić. No dobrze, i teraz tak, kolejnym sposobem, który Amerykanie chcą, to będzie, uwaga, zmusić oczywiście Irańczyków do ustępstw, to będzie niszczenie całej infrastruktury dronowej, bo tam również drony fruwają w tej cieśninie, nie wykluczają również uderzeń w energetykę. To jest oczywiście powtórka z rozrywki, Trump już mówił to 1000 razy, problem polega tylko na tym, że czym? Dzisiaj Wall Street Journal opublikował absolutnie szokujący materiał, ale dla Was nie jest to zaskoczeniem, bo mówimy o tym od dłuższego czasu, że słuchajcie, te pociski były produkowane, które Amerykanie posiadali z myślą o wojnie z Chinami. I teraz odwystrzelili ich tak dużo, słuchajcie, że właściwie obrona Tajwanu stała się bardzo problematyczna, że teraz Amerykanie nie mogliby pójść na przykład w obronie Tajwanu na wojnę z Chinami, bo te pociski, które miały być do tego użyte, ich tam nie ma już w tych arsenałach, bo zostały wystrzelone kompletnie bez sensu na tej absurdalnej wojnie. Zełenski zresztą, co ciekawe, widziałem dzisiaj taką jego wypowiedź, powiedział, że Amerykanie produkują 60-65 patriotów miesięcznie. I teraz tak, według niego tylko w pierwszym dniu operacji wystrzelili tyle rakiet, ile produkują przez 2 lata. Czy wy sobie wyobrażacie, drodzy Państwo, przez jeden dzień produkcja przez 2 lata? Niech nawet Zełenski przesadził, to pokazuje, jakie są gigantyczne teraz, jaki jest uszczerbek w tych arsenałach. Jest to oczywiście bardzo zła wiadomość też dla, nie tylko dla Amerykanów, ale dla wszystkich, którzy kupują od nich broń. Zapytany przez dziennikarzy na takiej śmiesznej konferencji prasowej, dzisiaj dużo o niej będę mówił, bo to było duże wydarzenie w Stanach, jak długo będzie czekał na odpowiedź Iranu na jego propozycję, no bo to w końcu musi zaatakować, tak, skoro tak twierdzi, to oczywiście odpowiedział tak, nie pospieszaj mnie, John, wojna w Wietnamie trwała 18 lat, spokojnie, mamy czas, ja walczę dopiero 6 tygodni. No mam nadzieję, drodzy Państwo, że to nie potrwa 18 lat, ale oczywiście Trumpa jest specyficzne poczucie humoru. Amerykanie zbierają swoje siły. Trzeci lotniskowiec przypłynął w rejon konfliktu. Jest to oczywiście lotniskowiec Bush, CVN 77, taki jest jego numer. On już jest gdzieś tam na Oceanie Indyjskim, za 2-3 dni powinien już być gdzieś u wybrzeży Iranu. Jak przypłynie, to sytuacja będzie wyglądała tak. Zobaczcie. 3 grupy uderzeniowe lotniskowców. Ford, Lincoln i Bush. Oczywiście, żeby było jasne, to są grupy lotniskowców, grupy uderzeniowe, bo każdemu lotniskowcowi towarzyszy po prostu mnóstwo różnych tam okrętów pobocznych. No bo jak wiecie, sam lotniskowiec Ford to jest tak średnio się nadaje do użytku, bo się sfajczył w wyniku pożaru podejrzanego w pralni. Pamiętacie tą historię, już żeśmy sobie z tego wiele razy żartowali. No dobrze, jak wygląda sprawa cieśniny, blokady cieśniny, ile statków przeszło, ile przyszło i o tym, jak wyglądał abordaż olbrzymiego, gigantycznego supertankowca Majestic X, opowiem Wam za 30 sekund, bo na chwilę muszę zrobić małą przerwę, żeby, chyba wypada, podziękować tym z Was, kochani widzowie, którzy zdecydowali się nas wesprzeć na tym live'ie cegiełkami. Jest już nas 9 tysięcy, coś niesamowitego. Grzegorz Huk Platek. Witam pana na pokładzie. Dziękuję za wsparcie Maciejowi 1312. Słuchajcie, coś, mam tutaj jakieś informacje, że u kogoś przyblokował się dźwięk. Mam nadzieję, że wszystko już jest ok. Justyna, bardzo pani dziękuję za wsparcie. Pani Justyna pisze, jako żona Libańczyka pochodzącego z jednej z tych chrześcijańskich wiosek na południu, które zostały totalnie wyburzone, dziękuję za to, że mówi pan prawdę pośród krzyku izraelskiego lobby w mediach. Dziękuję pani bardzo. Mateusz, dziękuję za wsparcie. Wow, super wsparcie, wysyłam panu serduszko. Wojtek Wrap, Art Zone, dzięki. Aga, bardzo dziękuję za fantastyczne wsparcie. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Gatach RKR. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Sławomir Korzewka, Debicki Marcin, Akuma, kolejne wsparcie. Bardzo, bardzo dziękuję. Pytacie, gdzie jest kot? No, kot zwiał. Ma dosyć występów na live'ach, ale ogólnie tyje, bo część z Państwa przekazała z cegiełki również na kota, w związku z tym kot opływa teraz w luksusy w postaci większej ilości saszetek i karmy, więc tyje w oczach. No dobra. Kotka konkretnie. Co się dzieje, jak wygląda blokada cieśniny? No więc tak, Amerykanie twierdzą, że zatrzymali 33 tankowce w sumie i najbardziej spektakularną akcją było to, że ścignęli na Oceanie Indyjskim za Indiami, słuchajcie, jeden z super tankowców, który się przebił przez blokadę, ale udało się Amerykanom go dogonić, co chyba nie jest takie trudne, bo to dosyć powoli pływa, ale to już naprawdę jest imponująca zdobycz. Amerykanie zatrzymali i uprowadzili, porwali olbrzymi tankowiec Majestic X, który pływa pod banderą Gujany. Ten kolos, słuchajcie, ma 331 metrów kwadratowych. Na 61. Ile tam boisk piłkarskich się zmieści? Może by któryś z widzów wziął kalkulator i to przeliczył, bo to jest jakiś naprawdę kolos. Zmieści się na nim i on miał na pokładzie 2 miliony baryłek ropy naftowej. Coś niebywałego. Amerykanie nadlecieli, bo pokazali film z tego, nadlecieli nad ten lotniskowiec, oczywiście śmigłowcami, spuścili się na linach, opanowali mostek, aresztowali załogę, no i kolejna jednostka objęta sankcjami została zatrzymana. Przypominam, że Amerykanie twierdzą, że zatrzymali 30, czy też inaczej, odstraszyli, bo część zatrzymali, a część po prostu zawróciła, 33 jednostki. Zatrzymali również, uwaga, tankowce Deep Sea, tankowiec Sevin i Dorera i pod znakiem zapytania obecnie, kiedy prowadzę tego live'a, jest tankowiec Deria. Po co ja wymieniam te wszystkie nazwy, to nic nie ma większego znaczenia. Mówię to po to, drodzy Państwo, żebyście zobaczyli, że trochę się jednak ta blokada zacieśnia, no bo jednak kolejne tankowce, na co zresztą są dowody w postaci tych filmików, są zatrzymywane. Oczywiście Trump nie ma racji, kiedy na tej konferencji prasowej powiedział, że blokada jest 100% szczelna, że w ogóle nic nie przejechało, no bo jak wiecie, Financial Times napisał, że przepłynęło 34 statki, więc jeżeli 33 cofnęli lub zajęli, a 34 przepłynęły, no to mamy 50-50, czyli na dwa statki jeden zatrzymują, jeden przepuszczają, to znaczy, no, że idealna ta blokada nie jest szczelna w 100%, jest szczelna, łatwo policzyć, w 50%. Dobrze, okej. Czy to wszystko skłoni Irańczyków do tego, żeby usiedli przy stole rozmów? No to jest oczywiście wielki znak zapytania. Irańczycy nie pękają, tak jak powiedziałem, stawiają swoje warunki, które są, drodzy Państwo, znane. Wypłata reparacji, zgoda na to, żeby pobierali to myto w cieśninie Ormus, gwarancje międzynarodowe, że nie będzie kolejnej wojny, zapewnienie, że Izrael przestanie mordować Libańczyków. No znamy to wszystko, ale uwaga, teraz nowość. Galibaf poinformował, że jest kolejny, dodali sobie warunek. Otóż Amerykanie mają natychmiast odmrozić zamrożone środki irańskiego reżimu, które są zamrożone na światowych bankach. I uwaga, drodzy Państwo, 11 bilionów. Bilionów dolarów, nie miliard, tylko bilionów, twierdzą Irańczycy, że tyle im Amerykanie kasy zamrozili. To też pokazuje, jakie można zrobić pieniądze na ropie. No naprawdę jest to imponujące. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście się stanie. Dobrze. Teraz może drugi front, bo jak wiecie, bardzo mi, i tu pozdrawiam tą panią, która nas ogląda i która przed chwilą napisała o swoim mężu libańskim, bardzo mnie leży na sercu również sprawa tego rozejmu w Libanie oczywiście, który jak wiecie został zawarty, no ale cały czas jest naruszany. No i teraz uwaga, prezydent Trump opublikował takiego tweeta. Uwaga. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, wiceprezydent Vance, sekretarz stanu Rubio, ambasador Izraela w Izraelu USA Mike Huckabee i ambasador Libanu Michael Issa spotkali się dzisiaj z wysokimi przedstawicielami Izraela i Libanu w gabinecie owalnym. Spotkanie przebiegało doskonale. Amerykanie będą pomagali Libanowi bronić się przed Hezbollahem, no ale teraz najważniejsze jest następujące stwierdzenie. Zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Libanem zostanie przedłużone o 3 tygodnie. Nie mogę się już doczekać, jak będę gospodarzem spotkania premiera Netanyahu izraelskiego z prezydentem Libanu Yosefem Aounem. No bo jak wiecie, liczy Izrael, że z tego wszystkiego uda mu się podpisać historyczny pokój z Libanem. To byłby trzecie porozumienie pokojowe Izraela z sąsiadami. Ma zawarte z Egiptem i z Jordanią. Gdyby zawarł z Libanem, byłby to duży plus. No ale wyobraźcie sobie wiadomość z ostatniej chwili. Liban powiedział, owszem, chętnie podpiszemy z wami porozumienie pokojowe, ale pod jednym warunkiem, że 100% wycofacie się z naszego terytorium. A więc, słuchajcie, to jest taki, powiedziałbym, ruch na szachownicy Laufrem, który sprawia, że Bibi ma poważny problem. No bo przecież udało mu się wypędzić 1 milion ludzi z tego południowego Libanu. Niszczą tam buldożery w tej chwili, kiedy rozmawiamy, kolejne libańskie wioski i tworzą tak zwaną strefę buforową, żeby Hezbollah nie mógł stamtąd ostrzeliwać północnego Izraela, a docelowo oczywiście pojawią się tam zaraz, znając życie, osadnicy izraelscy, którzy będą realizowali ideę wielkiego Izraela od morza do morza, chciałbym powiedzieć, to już kilka mórz będzie, bo to ma być, jak wiecie, od rzeki do rzeki, właściwie od Nilu do Eufratu. No, w związku z tym tutaj Trump już zaciera ręce, że będzie historyczne spotkanie i on, jak niegdyś Bill Clinton, pamiętacie, na trawniku Białego Domu stał, a Yasser Arafat zrobił shake hands z Yitzhakiem Rabinem i tak przeszedł Bill Clinton do historii. No to Trump by tak chciał z Libanem i z Izraelem, no ale problem polega na tym, że będzie zmusić swojego własnego szefa, czyli Bibiego, a to chyba nie jest proste, do tego, żeby się z tego Libanu wycofał. W związku z tym patrzę na to bardzo, bardzo sceptycznie, ale oczywiście chciałbym się mylić. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. To jak już jesteśmy może przy tych sprawach libańskich, Haaretz opublikował absolutnie szokujący artykuł, że właśnie w tej chwili w tych niszczonych, zajmowanych, okupowanych wioskach w południowym Libanie odbywa się coś, co nazwał systematycznym, zorganizowanym plądrowaniem i złodziejstwem. Biorą w tym, i ciekawy jest tytuł, posłuchajcie tego tekstu, posłuchajcie, jest taki: motocykle, telewizory i kanapy. Oficerowie nie reagują. Otóż żołnierze izraelscy, zarówno zawodowi, jak i rezerwy, w tych demolowanych przez siebie, zajmowanych wioskach po prostu dokonują gigantycznych aktów plądrowania, grabieży i łupiestwa, wynosząc stamtąd wszystko, sprzęt elektroniczny, meble, prują szafy, jak znajdują jakąś gotówkę czy kosztowności, no to już oczywiście. No i teraz posłuchajcie, a dowództwo izraelskie liczyło się z czymś takim, bo ustawiło, okazuje się, o czym nawet nie wiedziałem, posterunki policyjne na granicy izraelsko-libańskiej, prawdopodobnie, żeby trzepać tych żołnierzy. No i co się dzieje? One zostały zniesione. Nie ma już tych posterunków. W związku z tym, jak piszą dziennikarze Hareca, jest następujące zdanie tutaj, posłuchajcie. Skoro nie ma żadnej kary i żadnej odpowiedzialności, no to przesłanie do żołnierzy jest jasne. Ja dodam od siebie, to przesłanie jest proste. Rób ta, co chce ta. W związku z tym widzicie, że moralna armia, najbardziej moralna, humanistyczna armia świata, w cudzysłowie, jak to twierdzi propaganda państwa położonego tam, gdzie chce, w rzeczywistości nie tylko już właściwie stała się zorganizowaną machiną do masowego sadyzmu, ale również zorganizowaną machiną do masowych kradzieży. Bardzo jest to wszystko niepokojące. Gdybym był Izraelczykiem, no to muszę wam powiedzieć, że byłbym po prostu załamany tym, w którą stronę w ostatnich latach ten kraj pod dowództwem Bibiego i jego skrajnych radykałów z rządu, takich jak Smotrich czy Ben-Gwir, poszło to wszystko. Zaraz jeszcze mam dla was mnóstwo informacji i statystyk dotyczących tego konfliktu i Izraela. Będziecie naprawdę zszokowani, ale to za chwilkę, bo jeszcze wróćmy do Iranu. Słuchajcie, mamy pierwsze informacje o Mocztabie Chameneim. Przypominam wam, jak to było, że Mocztaba Chamenei jest nowym, najwyższym przywódcą duchowym i politycznym Iranu. Jest to syn zabitego w pierwszym dniu ataku przez izraelską bombę Aliego. Chyba miał 81 lat na listę, czy 80, no coś takiego. Mocztaba ma 51 lat, no ale w tym ataku został poważnie pokiereszowany, jak wiecie, i gdzieś zniknął w szpitalu, jest w tej chwili ukrywany. No i uważajcie, teraz on się znalazł. Ale uwaga, po pierwsze, jest straszliwie poparzony, łącznie z poparzoną twarzą, urwało mu pocisk nogę, no bo on też był w tej rezydencji w Teheranie w trakcie ataku, tylko wyszedł gdzieś na dziedziniec. Będzie potrzebował protezy oczywiście, żeby się normalnie poruszać, ale problem polega na tym, że nie może mówić i wszystko tam musi zapisywać. No a czwarta rzecz, to cały łańcuch jego kurierów, którymi przekazywał swoje wiadomości, został porządnie przetrzebiony przez Izraelczyków. Także no cóż, taki los Mocztaby, który jest, jak się okazuje, no z tego co wynika, w takim stanie, że rządzić nie może, jest tylko oczywiście formalnym przywódcą, rządzą generałowie Korpusu Strażników Rewolucji, chociaż Iran absolutnie zaprzecza, jakoby były jakiekolwiek tarcia wewnątrz reżimu. Mówią, że to, co Trump opowiada, to jest oczywiście kłamstwo, bo są silni, zwarci, gotowi i zjednoczeni. Trochę nie chce mi się w to wierzyć, ale kto wie, no, co mają zresztą mówić, słuchajcie. Dziękuję bardzo pani Agnieszce Newal z Wielkiej Brytanii. Bardzo pani dziękuję też za miłe słowa, wysyłam pani serduszko. Fantastyczne wsparcie PLeban17, też z Wielkiej Brytanii. Bardzo, bardzo dziękuję. Akuma XY, Sławomir Korzewka, Debicki Marcin. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim państwu. Przypominam, że te donaty tutaj na czacie pozwalają nam skupić się na tej pracy, którą dla was wykonujemy, zachować niezależność, i live'y powstają dzięki tym cegiełkom. To jest samonakręcający się mechanizm. No dobrze, wracajmy do tego Mocztaby. Z tej okazji postanowiłem wam troszeczkę przypomnieć i posprawdzałem to, jak wyglądał ten chirurgiczny, precyzyjny atak na rezydencję Chameneiego w Teheranie. No więc zginął sam Ali Chamenei, ale razem z nim tak, Zahra Haddad Adel, żona Mocztaby. No to nieźle musi teraz Mocztaba być, kochać Izraelczyków i Amerykanów. Mohamed Bager Chamenei, nastoletni syn Mocztaby. Nieznana z nazwiska siostra Mocztaby. Jej mąż, czyli szwagier Mocztaby. I w części źródeł pojawia się też informacja o wnuku lub wnuczce Aliego Chameneiego. Może być to syn albo córka Mocztaby, albo któregoś z innego brata. Także drodzy Państwo, jak widzicie, sytuacja jest jaka jest. Tak wyglądają chirurgiczne uderzenia izraelskie, żeby zabić tego staruszka, ledwo ciągnącego nogami, czyli starego Ajatollaha, zabili mu całą praktycznie rodzinę. No i dodatkowo zradykalizowali oczywiście jego następcę Mocztabę, który nigdy tego oczywiście Amerykanom nie wybaczy. W związku z tym konsekwencje, domyślacie się, jakie będą dla całego świata. A potem Amerykanie będą mówili: o matko, atak terrorystyczny, to jest straszne, ci islamiści to są potwory. A łączyć kropek i łączyć te wszystkie wydarzenia w ciąg przyczynowo-skutkowy Amerykanie w stanie nie są, bo zwróciliście pewnie uwagę, że w trakcie tej wojny mamy tą samą prawidłowość. Oni mogą mordować, zabijać, bombardować, niszczyć państwa, atakować. Nie daj Boże, coś im się stanie, to jest dziki krzyk i wrzask. I ta histeria wokół tych dwóch pilotów. Pamiętacie tą całą sprawę? No. Dobrze, teraz tak. Czynnikiem, który pcha do wojny, do wznowienia wojny Trumpa, jak myślicie, kto jest? Napiszcie krótko w komentarzach i rozstrzygniemy szybko konkurs. Czekamy 3 sekundy. Dobra, wiadomo i tak, to jest pytanie retoryczne. Minister obrony Izraela, Izrael Katz, wystąpił z następującym oświadczeniem. Izrael jest gotowy do wznowienia wojny przeciwko Iranowi. IDF jest przygotowany zarówno do obrony, jak i ataku, a cele są już wyznaczone. Czekamy na zielone światło od USA, aby dokończyć eliminację dynastii Chameneiego. No nieźle, eliminacja. I cofnąć Iran do mrocznych i kamiennych wieków poprzez zniszczenie głównych irańskich obiektów energetycznych i energetyki. Czy wy wiecie, jaki byłby skowyt, gdyby Izraelczycy postanowili wyeliminować dynastię Netanyahu i stwierdziliby, że cofają Izrael do epoki kamienia łupanego? Przecież to by cały świat po prostu rozdzierał szaty, wyrywał włosy z głowy, że jest to największy akt antysemityzmu w historii. A więc jak widzicie, drodzy Państwo, są równi i równiejsi na tym świecie. Dalej pisze minister Katz, tym razem nasze uderzenia będą inne, bardziej zabójcze, zadadzą jeszcze bardziej niszczycielskie ciosy w najbardziej bolesne miejsca, które zachwieją i zrujnują fundamenty reżimu. A więc jak widzicie, nastawienie Izraelczyków bardzo bojowe, już zwietrzyli szansę, że wojna zostanie wznowiona, a im oczywiście na tym najbardziej zależy. Trump się coraz bardziej irytuje, znowu atakuje media, tym razem upadający New York Times, fałszywe CNN. Posłuchajcie, nie myślcie, że jestem zaniepokojony brakiem zakończenia tej wojny z Iranem. Informuję, że jestem być może najmniej zainteresowaną osobą, która była w takiej sytuacji. Mamy czas, czyli czas działa na naszą korzyść, ale Iran nie. Zegar tyka. Moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie, no ale co ja tam wiem. W ogóle wiecie, że do 1 maja, mówiłem wam wczoraj podczas wczorajszego live'u, Trumpinio musi zakończyć tą bezsensowną wojnę, bo według amerykańskich przepisów prezydent bez zgody kongresu może prowadzić wojnę tylko 60 dni. Wtedy to nie jest wojna, tylko operacja specjalna. Na wojnę, czyli trwające coś dłużej niż 60 dni, musi mieć zgodę kongresu, a to upływa 1 maja. W związku z tym nie jest tak, że zegar tyka dla Iranu, tylko zegar tyka dla Trumpa. Stąd jego coraz bardziej histeryczne wystąpienia i cała ta miotanina. Powodem, dla którego media tak słabo radzą sobie z abonamentami i oglądalnością, jest to, że nie mają już wiarygodności. No widzicie, to akurat dobrze świadczy o historii realnej, gdyby Trump miał rację, bo my sobie świetnie radzimy z oglądalnością, za co bardzo, bardzo Państwu dziękuję. I potem Trump swoje. Marynarka Iranu na dnie. Siły powietrzne zniszczone. Broń przeciwlotnicza, radarowa wyeliminowane. Przywódców już z nami nie ma. Blokada szczelna i silna. To jest jak w Sowietach. Wszystko jest cudowne, wspaniałe. A może być jeszcze gorzej. Czyli czas nie działa na naszą korzyść. No dobra, porozumienie zostanie zawarte wtedy, kiedy będzie dobre dla Stanów Zjednoczonych, ble, 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 kółko to samo. Drodzy Państwo, no weźmy to na warsztat logicznego myślenia. No to Trump zabiega o te spotkania, to Irańczycy robią sobie kolejne żarty, wszystkie te filmiki, że on czeka, a oni mają czas. W związku z tym całe to gadanie jest robieniem dobrej miny do złej gry i powiedzieć można w dzisiejszym świecie wszystko, drodzy Państwo, ale fakty są faktami. Ameryka, tak jak mówił Marek Stefan wczoraj, czy też pisał na swoim Twitterze, zawsze stała ze swoją superpotężną marynarką wojenną na straży wolnych przepływów i szlaków morskich. Teraz nie może od 40 dni zrobić nic, żeby odblokować irańską blokadę cieśniny Ormus. Jest to totalna kompromitacja. Amerykanie mieli reżim zmieniać, mieli uran wydobywać wzbogacony. I co? I nic, oczywiście żadnych swoich celów nie osiągnęli, tylko tyle, że wystrzelali wszystkie pociski, pozabijali 3000 ludzi, a teraz siedzą i drapią się po głowie, jak się wydostać z tej kabały. Naprawdę słabo to pan rozegrał, panie prezydencie Trump. Ciekawa informacja a propos insider trading. Jak wiecie, różni ludzie różne rzeczy obstawiali ostatnimi czasy. Konkretnie chodzi oczywiście o wahania kursów ropy. Opowiadałem wam, jak jacyś podejrzani inwestorzy robią gigantyczne pieniądze na tym. Ale posłuchajcie, kogo teraz aresztowano. Otóż żołnierza sił specjalnych, który brał udział w operacji uprowadzenia Maduro z Pałacu Prezydenckiego w Wenezueli. Posłuchajcie, facet w przededniu tej akcji postawił 32 tysiące baksów na to, że Maduro zostanie szybko od władzy odsunięty. Wygrał 400 tysięcy. Został aresztowany, no bo słuchajcie, no naraził siebie, to pal 6, ale wszystkich swoich kolegów na niebezpieczeństwo, bo gdyby wszyscy tak zagrali, no to Wenezuelczycy by szybko skleili temat, połączyli kropki i by zorientowali się, że coś się święci, prawda, po takich ruchach na rynku bukmacherskim. Także facet jest aresztowany, a mnie tylko ciekawi, czy zabiorą mu ten zysk, 400 tysięcy dolarów, czy odsiedzi i potem będzie się cieszył z tej forsy. Reza Pahlavi, potomek szacha, który miałby ochotę na izraelskich czołgach wjechać do Teheranu, został oblany sosem pomidorowym, możecie zobaczyć to na Twitterze, w Berlinie podczas swojej wizyty przez jakichś tam aktywistów. Aha, a propos inside trading, słuchajcie, bardzo śmieszna była rzecz. Zapytała o to dziennikarka Trumpa na konferencji prasowej, czy pana to nie niepokoi, że ktoś tam sobie zarabia taką kasę. A on powiedział tak, cały świat to kasyno. Jest jak jest. Pomyślałem sobie, że to byłby dobry kawałek disco polo. Cały świat to kasyno. No nieźle. Także Trumpinio jest, ma, że tak powiem, jeśli chodzi o ekonomię, jest nastawiony pozytywnie, no bo jego rodzina tam jakieś grube miliardy zarabia, odkąd on został prezydentem. Więc co on się będzie, drodzy państwo, przejmował. No bardzo rozśmieszyło mnie to stwierdzenie, podobnie jak kiedy go zapytano, czy przeraża pana scenariusz, że ropa będzie po 200 baksów, a na co on powiedział, dlaczego? Będzie po prostu droższa benzyna na stacjach benzynowych, cóż to za problem? Dużo większym problemem byłyby bomby atomowe spadające na miasta. Przypomnę, że całe to gadanie o bombach atomowych to jest naprawdę daleko, daleko, dalekie od prawdy, bo Iran miał wzbogacony uran tylko 60% i nikt nie udowodnił, że planował w ogóle uderzenia w amerykańskie miasta, niby jak. No ale dobrze, to już 1000 razy żeśmy obgadywali. Dobra, lecimy dalej. O, a to z kolei mi się bardzo spodobało na tej konferencji prasowej. Zapytany został, czy jest pan prezydencie zły na Chiny za to, że dostarczają rozmaite rzeczy jak komponenty i broń Iranowi. On powiedział nie. I słuchajcie, to jest niesamowicie szczera wypowiedź, bo posłuchajcie co powiedział. Przecież my to robimy innym krajom. Tak działa ta gra. Słuchajcie, no Trump jaki jest, ale czasami potrafi powiedzieć coś szczerego o geopolityce. No trudno, żeby Amerykanie się zżymali na Chińczyków, że ci dostarczają broń Iranowi, skoro sami dostarczają broń Ukrainie, która walczy z Rosją. To jest klasyka proxy war. Amerykanie wspierają Ukrainę nie dlatego, jak twierdził Biden w tych swoich głodnych gadkach, bo została zaatakowana przez złego dyktatora Putina, bo mają to w nosie Amerykanie, tylko dlatego, że zobaczyli szansę, że przelewając krew Ukraińców, osłabią swojego rywala na geopolitycznej szachownicy walki o globalną dominację między mocarstwami, czyli Rosję. I dokładnie z tego samego powodu w interesie chińskim jest to, żeby Amerykanie ugrzęźli w Iranie i będą wspierać Chińczycy Iran, żeby przelewając krew Irańczyków, oczywiście tak, osłabiać Amerykanów, czyli swojego rywala w globalnej walce o globalną hegemonię. Po prostu tak działa świat. I to nie są żadne wartości, bo to wszyscy mają w nosie, to jest tylko dla maluczkich, a prawdziwa esencja gry geopolitycznej została tutaj przez Trumpa w bardzo szczery sposób wyłożona kawa na ławę. Kurczę, Podoba mi się to, że to powiedział jakoś przy tym całym moim gigantycznym krytycyzmie wobec tego, co on wyprawia. To akurat było w porządku. No dobra. Kolejna wiadomość, a których jest naprawdę sporo. Aha, o Zełenskim wam już mówiłem, to tego nie będę powtarzał. A, ciekawa informacja a propos tego, że Trumpinio twierdzi, że ta blokada amerykańska jest taka szczelna, a z kolei Financial Times mówi, że pisze, że 34 statki przeszły, to w konkretach to wygląda tak, że do baryłek Irańczykom udało się tymi supertankowcami dostarczyć 10 milionów baryłek ropy od momentu rozpoczęcia blokady amerykańskiej irańskich portów. To przy założeniu, że to były supertankowce, to dopłynęło 5 po 2 miliony, no a przy założeniu, że to były jakieś mniejsze jednostki, po nie wiem, milion powiedzmy, no to łatwo policzyć, że 10 albo kilkanaście, jeżeli jeszcze mniejsze. To pokazuje skalę jednak tych dziur, które w tej amerykańskiej blokadzie są. Okej, dobrze. Sprawy, docieramy w ten sposób do spraw izraelskich, które są bardzo, bardzo, bardzo szokujące, bo tam też rozgrywają się oczywiście straszne rzeczy, ale chciałbym tylko zanim to wam przedstawię, przeczytać pewien tweet ambasady Izraela w Polsce, bo jak wiecie jest awantura pomiędzy Polską a Izraelem, która się rozpoczęła tam od tego, że minister Sikorski skrytykował izraelskie wojsko, że dokonuje zbrodni wojennych, potem to wszystko się, to zostało wplątane sprawa Berkowicza, no i krótko mówiąc, ambasada Izraela napisała tak w nowym swoim wpisie. Natychmiastowe kroki podjęte wobec posła Berkowicza są ważne i godne uznania. Mowa o tym, że dostał jakąś karę pieniężną, jest jakieś postępowanie prokuratorskie, to chyba powiadomił Czarzasty prokuraturę. Jednak walka z antysemityzmem to sprawa nas wszystkich. Tak jest. Historia uczy nas tej lekcji. Tak, tak. Dlatego, uwaga, i to jest po prostu perełka, dlatego kompleksowy, narodowy plan walki z antysemityzmem jest potrzebną chwili. To jest skierowane do Polski, do Polaków. Czyli my, jako naród, drodzy Państwo, rozumiem, że to jest problem tego wystąpienia posła Berkowicza, ale też ostatnich sondaży, które wam wczoraj przytaczałem, że większość Polaków uważa, że zbrodnie popełniane przez Izrael na Palestyńczykach można porównać ze zbrodniami, które Niemcy popełniali na Żydach. W związku z tym, jak widać, jesteśmy narodem myślącym w sposób nieprawomyślny i trzeba poddać nas jakiemuś masowemu, uwaga, narodowemu planowi walki z antysemityzmem, czyli chodzi o jakieś masowe pranie mózgów Polaków. Jak rozumiem, ambasada Izraela chętnie dostarczy materiałów edukacyjnych do tej opcji. Ja sobie tak myślę, słuchajcie, przecież te takie numery są tak kontrproduktywne. Polacy byli kiedyś najbardziej, no jednym z najbardziej proizraelskich narodów w Europie. Ze względu na historyczne linki, na to, że nie wiem, Izrael został założony przez Polaków, prawda, zawsze powtarzaliśmy sobie te anegdoty Szewa Hawajsa, że pierwszy Kneset mówił po polsku, że podczas wojny 67 roku dzielni piloci, którzy zestrzeliwali arabskich sowieciarzy, mówili ze sobą po polsku przez radio i Arabowie nie potrafili złamać kodów. No zawsze wszystko to ze względu też na nasz proamerykanizm, mieliśmy słabość do Izraela, nie? Takimi akcjami, najpierw tym twierdzeniem, że trzeba Berkowicza według Izraela wyrzucić z polskiego Sejmu, co po prostu nawet posłankę Żukowską lewicową zagotowało, napisała, żeby się odczepili od Berkowicza. To naprawdę jest wyjątkowa sytuacja i wszyscy murem za Berkowiczem teraz stoją, nawet ludzie tacy, którzy go nie lubią i nie mają nic z nim wspólnego ideologicznie. No a teraz Izrael twierdzi, że trzeba poddać Polaków jakimś kompleksowym programom narodowej walki z antysemityzmem. Ja to myślę sobie, że trzeba by może, jak pisał pan Pawłuszek na Twitterze, poddać Izrael kompleksowemu programowi walki z antypolonizmem. Ale nie, a tak mówiąc poważnie, zacznijcie od siebie, drodzy Państwo, bo u Was nastroje są naprawdę totalnie ludobójcze. Wystarczy spojrzeć na to, że chyba 82% Izraelczyków popierało ludobójstwo w Strefie Gazy, zabijanie kobiet i dzieci. Mi się wydaje, że jednak, no nie chcę tutaj zabrzeć jako, nie wiem, zwolennik polityki historycznej czy brązownictwa, bo jak wiecie, daleko mi do tego, ale powiem, no nieskromnie w tym przypadku, że wydaje mi się, że poziom moralny narodu polskiego jest znacznie wyższy. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o program edukacji Polaków, żeby wyrugować z nas antysemityzm, który, jak wiadomo, wyssaliśmy z mlekiem matek, jak mówił kiedyś Itzhak Shamir, to były premier Izraela. No to przechodzimy teraz do spraw izraelskich. No dobrze, to są naprawdę grube tematy. Zacznijmy od najnowszej statystyki ze Strefy Gazy. Otóż Izraelczycy w trakcie swojej operacji specjalnej w Strefie Gazy zamordowali 72 562 osoby, czyli jednego na 33 mieszkańców. Rannych zostało 172 320, czyli 1 na 14. Od momentu podpisania zawieszenia broni Izraelczycy zabili 786 osób, a 2217 ranili. To jest od 10 października, czyli tempo, jak widzicie, mają błyskawiczne. Teraz dosłownie wczoraj czy dzisiaj było uderzenie rakietowe, w którym zabili 6 osób w Strefie Gazy, w tym 3 dzieci. Ja widziałem film, po prostu słuchajcie, to jest jakaś zgroza, widać matkę, która krzyczy, zabito jej dzieci i jakiegoś sanitariusza, który obejmuje martwe ciało, bo rozpoznał, przybył na miejsce sanitariusz, karetką, okazało się, że zabili mu brata czy kuzyna. Jakaś absolutna makabra. I teraz tak, jest też, drodzy Państwo, następujące doniesienie. 6 tysięcy osób w Strefie Gazy w wyniku tych ataków nie ma jednej lub dwóch lub trzech lub czterech kończyn. Są to ludzie, którzy, żeby chociaż móc trochę normalniej żyć w sytuacji tak bardzo poważnego okaleczenia przez izraelskie bomby, potrzebują protez, a tymczasem izraelski rząd nie dopuszcza protez, które są wysyłane przez międzynarodowe organizacje humanitarne do Strefy Gazy. W związku z tym ci ludzie pozbawieni rąk, nóg, są przykuci po prostu do swoich łóżek, nie mogą wychodzić z domu. Z jakich domów zresztą? No, siedzą w jakichś namiotach, tak? No bo te wszystkie domy w Strefie Gazy zostały po prostu zniszczone. Jest to jakiś kolejny taki przejaw jakiegoś takiego okropnego sadyzmu doprowadzonego do jakiegoś szczytu zła absolutnego. Przypomnę wam te historie, które opowiadałem swego czasu w historii realnej, że dzieci chorych na ciężkie nowotwory nie wypuszczali Izraelczycy na terapię do państw arabskich, które tam szpitale oferowały, że te dzieci wyleczą i w efekcie te dzieci po prostu umierały bez pomocy. Słuchajcie, historycy przyszłości będą pisali o tym jako jeden z największych, najpotworniejszych ludobójstw, na pewno XXI wieku, bo do dawna się nic takiego nie wydarzyło, ale w ogóle w historii świata zachodniego, w cudzysłowie. I również będzie bardzo krytycznie będą pisali o tych wszystkich, którzy to wspierali i milczeli. Także nie milczcie, drodzy Państwo, przekazujcie te informacje dalej. Teraz tak, Organizacja Obrońców Praw Człowieka B'Tselem poinformowało, że w trakcie tej wojny 34 nowe osiedla Izraelczycy zbudowali, a w ciągu ostatnich 3 lat 170 nielegalnych osiedli na zachodnim brzegu Jordanu, czyli na terytoriach palestyńskich, zostało zbudowanych z rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, bo przypominam, że wszystkie konwencje międzynarodowe zabraniają umieszczania własnej ludności i kolonizacji krajów okupowanych, ale Izrael ma to w nosie. 59 wiosek zostało wyrzuconych w trakcie tych 3 lat i wypędzono 40 tysięcy Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu w 3 lata. To jest coś niesamowitego, jaka jest skala tej pełzającej grabieży palestyńskiej ziemi. Wywiadu udzielił minister finansów Smotrich, jeden z tych największych radykałów w ekipie Bibiego, wywiadu udzielił Jerusalem Post i powiedział tak: rozbudowa osiedli na zachodnim brzegu Jordanu ma pełne wsparcie administracji Donalda Trumpa. To jesteśmy teraz w trybie full conquest, czyli totalnego podboju. Od 2022 roku zbudowaliśmy 51 tysięcy jednostek mieszkaniowych na terytoriach, no on nie nazywa tego okupowanych, tak, a Judei i Samarii, jak to oni mówią, między innymi na przykład, słuchajcie, w 2005 roku Sharon zlikwidował takie wysunięte osiedle Sa-Nur, ale oni oczywiście je ostatnio odbudowali. Okej, i ostatnia już wiadomość, zanim przejdziemy do pytań. Och, czas spędzi jak w sposób nieubłagany. No to chciałbym wam jeszcze trochę powiedzieć o tej dziennikarce. Jak wiecie, jestem dziennikarzem, w związku z tym to zabójstwo tej pani w Libanie no po prostu mną kompletnie wstrząsnęło. Jest to kolejne już takie zabójstwo dokonane przez Izraelczyków w ostatnim czasie. Przypomnę, że sytuacja wyglądała w taki sposób, że ta pani została jechała samochodem. Samochód z tyłu za nimi został, bo one jechały we dwie, ona i fotoreporterka, pani Faracz. One wbiegły do budynku, tam siedziały kilka godzin, dzwoniły do różnych ludzi, do redakcji, do rodziny. Prezydent Libanu, o którym zresztą Trump wspominał w tym twicie, wystąpił z takim apelem, żeby Izraelczycy odpuścili, a Izraelczycy po dwóch czy dwóch i pół godzinach po prostu zbombardowali ten dom, dokładnie wiedząc, że tam jest ta dziennikarka. Był to target killing, czyli to zabójstwo wymierzone konkretnie w nią. Ale posłuchajcie, ta druga pani Faracz, którą udało się, mimo tego, że Izraelczycy strzelali do karetek i do medyków, którzy próbowali pomóc tym dwóm dziennikarkom, no to jedną z nich, tą panią Faracz, udało się po prostu stamtąd wydostać. A druga, pani Amal Khalil, no jak wiecie, zginęła. No i teraz ona odzyskała przytomność i opowiada, jak to wszystko się odbyło. No więc posłuchajcie, zginęło tam dwóch mężczyzn w tym samochodzie. Te panie przerażone wybiegły z samochodu i uwaga, jakiś pocisk, o czym wcześniej nie było wiadomo, uderzył też w samochód tej zabitej dziennikarki pani Kalis. Zostały ranne, samochód zaczął się palić i ta dziennikarka też zaczęła płonąć żywcem. Posłuchajcie, zobaczyłam Amal płonącą. Powiedziała do mnie: Zeynab, ja się palę. Razem w jakiś sposób, nie wiem, czy zagasiły te płonące ubrania, była już poparzona ta dziennikarka wtedy, i pobiegły do tego budynku, ale cały czas były obserwowane przez dron, który nakierowywał na nie ogień. I ta pani mimo własnych ran próbowała tą panią Faracz podtrzymać, bo ona miała bardzo poważne uszkodzenie czaszki. Nie zasypiaj, nie zostawiaj mnie, płakała. A potem nagle usłyszała, już tracąc przytomność, potworny krzyk, bo Izraelczycy uderzyli bombą, no i zawalił się cały ten budynek, grzebiąc ją pod murami. No więc w ten sposób działają Izraelczycy. I teraz według specjalnego komitetu do spraw obrony dziennikarzy, miniony rok 2025 był najbardziej krwawym rokiem, to znaczy zabito, drodzy Państwo, 129 dziennikarzy na całym świecie, we wszystkich konfliktach światowych, z czego 2/3 dziennikarzy zostało zabitych, zamordowanych przez Izraelczyków. Izrael według tego raportu zabił 10 razy więcej dziennikarzy niż Sudan i 20 razy więcej dziennikarzy niż Rosja. No, to tak a propos tego, kto jest dobry, a kto jest tutaj zły. I całe to gadanie, wiecie, zły Putin zaatakował. No pewnie, że zły Putin zaatakował, bo kto normalny robi takie rzeczy, no, ale dziwnym trafem ci sami ludzie, którzy mówią, że bronią Ukrainy w imię tego, że jest zły Putin, agresor, który zabija kobiety i dzieci, przymykają oczy na to, że dobry, w cudzysłowie, Izrael, który jest po naszej stronie, w cudzysłowie, dokonuje takich rzeczy. I jeszcze jedna rzecz, która no, kompletnie też poruszyła, jest taki komunikat, słuchajcie, że podczas jakichś tam zamieszek w Nablusie na zachodnim brzegu Jordanu, uwaga, zastrzelony został 15-letni chłopaczek przez izraelskich żołnierzy, który nazywał się Yusef Sameh Statech. No i cóż on robił? On, słuchajcie, według rzucał kamieniami w izraelskich żołnierzy czy policjantów. I teraz tak, rzucanie kamieniami, jeżeli to oczywiście prawda, nie jest na pewno niczym miłym, tak, delikatnie mówiąc. No ale cóż można zrobić 15-latkowi, która rzuca w ciebie kamieniem? No najlepiej go dopaść i mu, nie wiem, już nie powiem co, ale no nie wiem, areszt, poprawczak, no coś takiego, tak, w cywilizowanym kraju. A teraz posłuchajcie, kiedy Times of Israel zapytał o ten incydent izraelskiej siły obrony, to rzecznik odpisał coś takiego, taki mechaniczny komunikat. Podczas naszych działań operacyjnych przez nasze siły bezpieczeństwa w Nablusie terrorysta rzucał w nas kamieniami. 15-letni terrorysta. I dlatego został zastrzelony. Coś niebywałe. Coś niebywałego. 15-letni terrorysta rzucający kamieniami. Ja wam zdradzę coś. Kiedyś była taka historia. Siedziałem w hotelu w Jerozolimie, bo jak wiecie, jako dziennikarz Rzeczpospolitej zajmowałem się Bliskim Wschodem. I jakoś tak specjalnie nie było tematu. W związku z tym takim moim rutynowym działaniem było to, że przeglądałem sobie media izraelskie i patrzę, że w jakiejś tam wioseczce na zachodnim brzegu Jordanu się kotuje. Wsiadłem tam, to było z 20 lat temu, wsiadłem szybko w samochód, pojechałem pod mur w Betlejem, przeszedłem przez mur, ten słynny mur apartheidu, złapałem taksówkę, miałem takiego zaprzyjaźnionego taksówkarza, zawsze do niego dzwoniłem, mówiłem, że będę za 20 minut, za pół godziny po palestyńskiej stronie, na zachodnim brzegu, wsiedliśmy w samochód, no i mówię, jedź do tej wiochy, bo tam jest jakaś zadyma. No i wyglądało to w ten sposób, że przyjechaliśmy na miejsce, na dole była posterunek taki jakby wojska izraelskiego, jeden samochód taki lekko opancerzony, żołnierze, ich było nie wiem, może 10-12, a na górze na lekkim wzniesieniu była palestyńska wioska. No i tam stałem z tymi żołnierzami, obserwowałem to i na przykład ci Palestyńczycy byli zamaskowani i spuścili w dół na tych żołnierzy, spuścili taką płonącą oponę, jak dzisiaj pamiętam. No ale ci żołnierze więcej z tego śmiechu mieli, odsunęli się, powoli ta opona gdzieś tam na bok poleciała. No ale potem zaczęli, ci Palestyńczycy, już skończyły się żarty, mieli proce i zaczęli w tych żołnierzy, ja stałem obok, miotać kamieniami, które pędziły z nieprawdopodobną prędkością, jak pociski. Ja i tam była jeszcze jedna dziennikarka arabska, co ciekawe, ze swoim kamerzystą, schowaliśmy się za takim murkiem, latały te kamienie, no po prostu gdyby trafiły w głowę, to koniec. A ci żołnierze, słuchajcie, Izraelscy wtedy, 20 lat temu, flegmatycznie żuli gumę, wzięli tak jak Terminator, mieli takie okrągłe wyrzutnie pocisków gazowych, ostrzelali ich z tymi pociskami gazowymi, gumowymi jakimiś kulami i rozpędzili ten tłum w 15 minut. No. Dorosłych facetów miotających kamienie i płonące opony przy pomocy procy. I zawieszki były, słuchajcie, po 15 minutach zakończone. No. A tutaj macie do czynienia z sytuacją, w której 15-letni chłopaczek rzuca jakieś kamyki w tych i oni go zabijają. Mam wrażenie, że Izrael przeszedł proces jakiejś radykalizacji totalnej i bardzo źle się dzieje w państwie na Bliskim Wschodzie. Dobra, słuchajcie, gadałem oczywiście 50 minut zamiast 45, za co bardzo przepraszam, to już jest tradycją, to moje gadulstwo, ale jak widzicie dzieje się bardzo dużo. Live uważam tą część za zakończony, przypominam, że dzisiaj widzimy się drugi raz o godzinie 20 odcinek z Tomaszem Rożkiem, doktorem Rożkiem, o tym jak działa wzbogacanie uranu, ile by z tych 400 kg mógł sobie zbudować bomb atomowych Iran, jak w ogóle te bomby atomowe działają. Także o 20 ciekawy odcinek. Zapraszam teraz do zadawania pytań. O, tylko widzę, że tutaj są jakieś donaty, wsparcie, za które bardzo dziękuję. New York, Stecko, bardzo dziękuję. Piotr Mas, super, bardzo dziękuję. Tutaj trofeum mojego dziadka jest komentowane. Justyna, wow, bardzo pani dziękuję i wysyłam serduszko za super wsparcie. Bart Carter, nasz przyjaciel, stały patron z czatu z Czech, się odezwał i wsparł nas. Łukasz Bandura, Leszek Tejwan, bardzo dziękuję. Agnieszka Newal, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie, bo kolejny live powstanie dzięki tym donatom. Także wspierajcie historię realną, ale to nie jest oczywiście obowiązkowe. Historia realna jest za darmo i dla każdego. Wspierają ci, co mają ochotę, a jak nie możecie albo nie macie ochoty, żeby nas wspierać, to wystarczy dać lajka, suba, bo walczymy o 800 tysięcy subów, albo po prostu skomentować film, bo algorytmy to wszystko zliczają i kanał rośnie. Dobra, pytania, moi drodzy. Lećmy z koksem, bo dzisiaj się widzimy drugi raz przecież. Skrat. Panie Piotrze, 7 dni zostało do 60-dniowego limitu, ale nawet jak kongres nie wyda zgody, to mają 30 dni na wycofanie się, tak więc realnie 4 tygodnie. Okej, no nawet jeżeli taki jest zapis jeszcze przedłużający możliwość tych 60 dni, to nie zmienia faktu, że czas tyka. Iran nie ma żadnych ograniczeń. Maro Dobry. Czy można w przyszłości liczyć na pańskie publikacje w temacie Wielkiej Wojny? Czy ten temat to raczej nie jest pana konik? Nie. Przyznam szczerze, że pierwsza wojna światowa mnie tak bardzo nie interesuje. Raczej te wojny, które Polska toczyła potem i w ogóle w regionie, które się toczyły na gruzach wielkich imperiów monarchistycznych przez te mniejsze już republiki demokratyczne. To jest jakiś ten mój temat. I poruszałem te sprawy w Ukraińcach, czyli wojnę polsko-ukraińską 18-19, no i oczywiście w pakcie Piłsudski-Lenin, który jest poświęcony wojnie 20 roku, ale też konfliktom z Ukraińcami i tym wszystkim innym sprawom. Panie Piotrze, czy Pana książki pojawią się w niedalekiej przyszłości na platformie Empik Go? No to już proszę pytać Empik Go, Panie Świerczu. Ja niestety nie mam aż takiej szczegółowej wiedzy. Daniel, ponowię wczorajsze pytanie. Czy Trumpka powinni postawić przed Trybunałem w Hadze, jeśli tak już ONZ i prawo międzynarodowe nie jest respektowane, czy nie jest czas coś z tym zrobić? Ale co Pan zrobi? No co Pan, konkretnie co możemy z tym zrobić? Wie Pan, na tym właśnie polega tragizm polityki mocarstw, jak pisał genialny profesor Mesheimer, że nie ma żadnej światowej policji, nie ma żadnego światowego sądu, który mógłby mocarstwom narzucić cokolwiek. Dlaczego? No bo liczy się siła, w związku z tym ten światowy sąd musiałby dysponować jakimś instrumentarium, które byłoby silniejsze niż to mocarstwa. To jest niemożliwe, no z samej definicji bycia mocarstwem, prawda? W związku z tym nie ma żadnej instancji na tym świecie, która mogłaby Trumpa pociągnąć do odpowiedzialności za zbrodnie dokonane przez, nie wiem, lotnictwo amerykańskie, tak? Powiedzmy. Czy za wywołanie wojny, która spowodowała 3000 ofiar. Mesheimer powiedział, że zgodnie z kryteriami, które sami Amerykanie ustanowili w Norymberdze, to trzeba byłoby Trumpa powiesić wręcz, tak? No bo jest to wojna napastnicza. No jakby nie było, tak? W woli Narodów Zjednoczonych. No ale oczywiście to jest tylko takie puste gadanie, no bo Trump, tak jak Bush, który był dużo bardziej, że tak powiem, jego działania w ogóle, nie wiem, no, setki tysięcy ludzi zginęło na skutek wojen Busha, prawda, bliskowschodnich na początku XXI wieku. I co? Nic, no. Gra se tam w golfa, siedzi na ranczu w Teksasie, pisze wspomnienia i zarabia grubą kasę na rozmaitych wystąpieniach publicznych. Także świat jest niestety brutalnym miejscem. Nie ma żadnego sposobu, żeby mocarstwa płaciły za swoją politykę. Kto jest panu bliższy, Dmowski czy Piłsudski, pyta pani Magda. No Studnicki oczywiście, wybieram trzecią drogę. Napisałem o Studnickim książkę Germanofil, którą bardzo państwu polecam. A co do pojedynku tych dwóch trumien, które rządzą Polską, no to sprawa jest prosta. Obaj coś mają fajnego do zaoferowania. W Dmowskim podoba mi się realizm, krytycyzm wobec tradycji powstańczej, i to, że był taki, no, opierał się za budowaniem siły państwa, dopiero potem jakimiś działaniami, prawda? No, odpycha mnie z kolei, nie wiem, no, stosunek do Żydów, czy w ogóle taka koncepcja nacjonalizmu w takim pojęciu Polska, tam, wiecie, dla Polaków, katolików i tak dalej, no. Ja, moja rodzina, jak wiecie, pochodzi z Kowieńszczyzny, w związku z tym średnio tak, gdyby tak, już tak się bardzo kategorycznie te endeckie kryteria stosować, bym się łapał na bycie Polakiem. I chyba większość Polaków by chyba nie spełniła tak wyśrubowanych oczekiwań endecji. W ogóle nacjonalizmu nie lubię jako takiego, bo on jest związany z taką, no, niechęcią i tak dalej, i tak dalej. To mi odpycha z kolei w Dmowskim. Piłsudski mi się o tyle podoba, to co mi się w nim podoba, no to na przykład no, jego, powiedziałbym, takie dążenie do czynu, do to, jak rozgrywał sprawę wojny 20 roku, prawda, całej tej koncepcji federacyjnej. Myślę, że w tamtych czasach to nie było takie głupie. Co mnie odpycha? No oczywiście to, co było po 26 roku, czyli jakaś dzika podejrzliwość, Bereza Kartuska, proces Brzeski, te wszystkie koszmarne rzeczy, które sanatorzy robili. Paskudne to były czasy, wbrew temu ja o tym, co nam się opowiada. Wspaniałe lata 30. Dajcie spokój. Polska była... No nie chcę mówić, no za zapóźnionym cywilizacyjnie krajem. Jeszcze na koniec zostawił nam beka. Także jestem, mam mieszane uczucia wobec obu tych. Coś jest fajnego w obu, coś nie bardzo. Okej. Darek Kulczyna. Zacząłem się dziś zastanawiać na temat tej całej polskiej produkcji militarnej. Po wycofaniu się polskiej firmy teraz Czesi dostali propozycję produkcji 155 mm. Mamy fajne rzeczy i to mnie właśnie frustruje, bo mamy tego naszego kraba, mamy pioruny, mamy fajne drony, Mamy rosomaki, borsuki, te wszystkie nazwy są nieprawdopodobne, ale nie jest tak fatalnie, prawda? Problem polega na tym, moim zdaniem, że wszystko jest zdominowane przez te czebole, czyli przez te wielkie molochy państwowe. Ja uważam, że ogólnie rzecz biorąc jestem jako liberał przeciwnikiem państwowego, a zwolennikiem prywatnego, więc myślę, że dobrze byłoby Polsce, gdyby wpuścić trochę do przemysłu zbrojeniowego prywatne inicjatywy. Byłoby taniej, więcej i lepiej. Czy wojna na Bliskim Wschodzie ma w ogóle możliwe zakończenie? Czy jest permanentna? Pyta pan Władek. No permanentna niestety, no książkę o tym napisałem, Izrael na wojnie, nie widać żadnego zakończenia, no jest to bardzo zapalny teren, który i tak, wiecie, plus ma wielkie znaczenie strategiczne, bo tam są surowce, tamtędy też płyną kluczowe szlaki handlowe świata, Bliski Wschód jest łącznikiem między Europą a Azją, no i jeszcze do tego w 1948 roku tam umieszczono państwo Izrael, które jest stałym elementem destabilizacji wojen, mordów, zabójstw od początku swojego istnienia aż do dziś. W związku z tym, no cóż można się spodziewać, wojna będzie oczywiście tam permanentna. Nie ma żadnego zakończenia dobrego. Będą tylko przerwy. Dziękuję panu Jerzemu Przybylikowi za wsparcie. Czyli czy są jakieś epoki historyczne albo wydarzenia, które pana kręcą poza II wojną światową? Owszem, tak, kręcą mnie stracone szanse Rzeczypospolitej, bo mam takie wrażenie, że polska historia jest historią straconych szans. Myślę, że można było inaczej rozegrać kwestię Prus, no ale to już banał, to wszyscy wiedzą. Trzeba było inaczej rozegrać kwestię... O, i o tym będzie w Polakach. Polakach właśnie, mojej nowej książce, proszę bardzo, to jest okładka, możecie już ją kupić w historiirealnej.pl, naszej księgarni internetowej, są teksty na ten temat, między innymi poświęcone rokowi 1610, kiedy po bitwie pod Kłuszynem polska załoga obsadziła Kreml i wtedy staliśmy na takim rozdrożu. No i to trochę pobudza wyobraźnię historyczną. No wyobraźcie sobie, że król Zygmunt nie jest takim zazdrośnikiem i takim dewotem katolickim, pozwala królewiczowi Władysławowi przejść na prawosławie. Królewicz Władysław staje się carem, potem królem Polski, powstaje wielka unia polsko-moskiewsko-litewska ze względu na wyższość taką, powiedziałbym, cywilizacyjną ówczesnej Rzeczypospolitej elity, tak jak elity litewskie. Moi przodkowie na przykład się spolonizowały, tak również elity moskiewskie się polonizują i Polska nie od morza do morza, tylko od morza do oceanu. No, co wy na to? Co wy na taki scenariusz? I wtedy Polska, o czym pisał profesor Wieczorkiewicz, unika zaborów, wszystkich problemów, kłopotów, bo jest największą potęgą europejską. Oczywiście to nie musiałoby pójść aż tak super, tak? Ale ta dyskusja mnie kręci, popytał pan, co mnie kręci, co by było gdyby. W książce Ukraińcy opisałem inny scenariusz alternatywny, czyli Unia Hadziacka zamiast umowy Perejesławskiej, czyli sojusz z kolei z kozakami i Unia Korony Litwy, z której wywodzi się moja rodzina, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Kozaczyzny, jak to by wpłynęło z kolei na losy świata i przede wszystkim Rzeczypospolitej, no bo trochę ta rywalizacja polsko-moskiewska to jest zawsze o Ukrainę, nie? Ten, kto ma Ukrainę po swojej stronie, ten jest górą z reguły, tak to wyglądało. No więc szkoda, to też jakaś taka szansa zaprzepaszczona. Interesuję się sprawami wojen napoleońskich, też o tym będzie w Polakach. Uważam, że postawiliśmy nie tyle może na złego konia, no bo tam w pewnych momentach polityka Napoleona była zbieżna z naszymi oczekiwaniami, ale uważam, że niepotrzebnie książę Józef skakał do Elstery i do końca byliśmy po stronie tego Napoleona i w ogóle Napoleona nie przepadam za nim, wbrew wielu Polakom, więc są inne tematy, odpowiadając na pana pytanie, oprócz II wojny światowej, które mnie kręcą i w mojej książce będzie nowej dużo na ten temat. Debicki Marcin, przepraszam. Mobilny system antydronowy MAX, kooperacja Polski, Litwy, Ukrainy. Mamy drona podwodnego, program Pirania, mamy drony naziemne, jeżdżące, program Gnom, Goblin. No i fantastycznie, wpuśćmy do tego biznes prywatny. Ja widziałem teraz ostatnio super wynalazek. Polski dron latający, pływający i jeżdżący w jednym. Bardzo fajnie to wygląda. Tego jeszcze chyba nikt nie wymyślił. Trzeba to produkować w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Adam Przybyszewski. Panie Piotrze, książka Polacy została zakupiona. Czekam z niecierpliwością na egzemplarz z pana podpisem. Będzie, panie Adamie. Książka się drukuje, jak będzie wydrukowana, przyjdzie do nas. Oficjalna premiera jest 16 czerwca, ale będziemy wysyłali oczywiście, jak tylko dostaniemy wcześniej, mam nadzieję. Każdy, kto kupi książkę Polacy w księgarni internetowej historiarealna.pl, to każdy dostanie z autografem. Będę podpisywał, aż mi ręka odpadnie. No dobra, lecimy dalej. Morderstwa naukowców w USA, czy coś wiadomo? Jozin Zbazin. Nie wiem, to jest jakaś tajemnicza sprawa. Zaginęło 11 naukowców na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Połączenia ich są z jakimiś przemysłami, znaczy zajmowali się areo, Boże, jakimiś kosmicznymi sprawami plus lotnictwem. Tajemnicza historia, dwie kobiety, reszta to faceci. Trump to bada, jakaś komisja ma w tej sprawie być, jest śledztwo. Zobaczymy, ale jest to jedna z większych, ciekawszych zagadek. Szkoda, że tak mało nie wiadomo. Nie ma pan wrażenia, że polska historia zawiera się w dużym stopniu w zdaniu zwycięstwo, które nie zostało w pełni wykorzystane? Pisze pan z dystansem. Tak, ja na przykład pamiętam z dzieciństwa, ojciec mój często mi mówił, że nie wykorzystaliśmy nawet największej bitwy takiej, z której jesteśmy dumni, czyli zwycięstwa pod Grunwaldem w 1410 roku, bo tam potem pod tym Malborkiem coś tak nie do końca poszło. Nie pamiętam, nie jestem średniowiecznikiem. Egzamin ze średniowiecza był dla mnie ciężki na studiach historycznych, więc nie będę się tu wymądrzał, ale tak, oczywiście, no wiele było takich sytuacji, w których no, czegoś zabrakło, nie? Tego ciągu na bramkę wizjonerów, wielkich przywódców, takich jak Bismarck chociażby. Niemcy mieli tutaj bardzo, bardzo duże szczęście do żelaznego kanclerza. No myśmy mieli to, co mieliśmy. No szkoda, bo to wszystko nie musiało tak się źle potoczyć. No. Nawet dociągnięcie w jakiś sposób do wojen napoleońskich już zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja. Za wcześnie ta Rzeczpospolita upadła. Kręci mnie też jeszcze taki temat, wiecie, ponieważ uważam, wydaje mi się, że jest na to bardzo mocne dowody na tą tezę, że narody są czymś kompletnie sztucznym i wymyślonym przez elity. W związku z tym na przykładzie Francji to widać bardzo wyraźnie, że tam ci Francuzi to byli, wiecie, od sasa do lasa. Bretończycy to tam swoim językiem mówili, na południu, na Lazurowym Wybrzeżu jeszcze innym, Paryżanie jeszcze innym. To były jakieś różne tam luźne plemiona, szczepy. No ale jak powstało państwo, potem to państwo zostało zunifikowane przez dynastię Bourbonów, potem przez Napoleona, publiczne szkolnictwo, flaga, potem reprezentacja piłki nożnej, no to wszystko zamieniło się to z czasem dzięki działaniom elit, dzięki działaniom państwa w naród, tak? No i zawsze fascynuje mnie, co by było, gdyby Rzeczpospolita nie upadła, gdyby dociągnęła w takim kształcie terytorialnym do tego momentu, kiedy właśnie zaczęła się ta wielka rewolucja w postaci powstawania nowoczesnych narodów. A przypomnę, że te narody to dosyć świeża sprawa, bo one powstały w naszej części świata mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku, więc to jest dosyć świeża historia. Świat kiedyś zupełnie inaczej funkcjonował, nie było narodów w takim zrozumieniu, jakim my to mamy. I gdyby Rzeczpospolita nie upadła, to te gigantyczne masy ludzkie, które ją zapełniały, być może z czasem by się spolonizowały, prawda? Bo byłyby szkoły, nie bylibyśmy pod zaborami, bo problem polegał na tym, że kiedy te zabory były, no to szkolnictwo w Polsce trzymały państwa zaborcze, prawda? No więc to jest też takie ciekawe rozważanie. No gdyby tak się stało, to dzisiaj mogłoby nas być 100 milionów. Oczywiście był w Polsce jeden zasadniczy problem, to znaczy, że olbrzymia część obywateli Rzeczypospolitej, tej starej, była wyznania prawosławnego albo jakichś tam innych wschodnich obrządków. Tu był jakiś pewnie oczywiście problem, ale dałoby się to jakoś rozwiązać, myślę. Dobra, wracamy do pytań, bo jak mnie pytacie o historię, to wchodzimy na grząski grunt, mogę gadać i gadać. Książka jest. Super, dziękuję panie Łukaszu, czekam na druk. Zapraszam na koncert Iron Maiden w Birmingham. Może na dom Oziego obejrzeć, no proszę. Jak pan myśli, pyta Stasio 800, które kraje NATO ruszyłyby na pomoc Turcji, jeśli w jakiejś niedalekiej przyszłości państwo położone tam, gdzie chce, zdecyduje się na atak? No problem polega na tym, że państwo położone tam, gdzie chce, będzie atakowało albo przy współpracy, albo życzliwej neutralności i dostawach broni ze strony Amerykanów. co będzie oznaczało koniec NATO, no bo Turcja jest w NATO, a jeżeli Amerykanie będą walczyli przeciwko Turcji, no to oznacza, że nikt nie kiwnie palcem w obronie Turcji, obawiam się, no bo wszyscy będą trzęśli gaciami. No ale gdyby traktować poważnie te NATO i wszystkie nasze zobowiązania traktatowe, no to trzeba byłoby tej Turcji w jakiś taki czy inny sposób pomagać. No. Pytanie, co z Ameryką, no bo gdyby nie Ameryka, no to wiadomo, żeby całe NATO mogło zrobić wreszcie porządek z tym Izraelem, ale niestety Ameryka wszystko komplikuje. W sensie porządek, no nie to, żeby to było dobrze zrozumiało, nie chcę robić porządku z Izraelem. Chodzi o to, że Izrael, żeby być precyzyjnym, w starciu z całym NATO minus Ameryka nie miałby najmniejszych szans. Z samą Turcją może mieć bardzo poważne problemy, a co dopiero z Turcją wspieraną przez całą Europę, z całym naszym zasobem przemysłowo-technologicznym, prawda? W związku z tym Ameryka komplikuje sprawę, no i bomba atomowa komplikuje sprawę, no bo Turcja nigdy nie odniesie takiego i w ogóle Izrael nigdy nie zostanie pobity, chyba że się rozpadnie od środka, bo Izrael ma zawsze to ostatnie kartę, którą rzuca na stół, ASAPIK w postaci uderzenia jądrowego. Mam pytanie, wiem, że to nie pański konik, ale jak wyglądały granice w średniowieczu i kiedy powstały granice i zakaz przemieszczania? Bo my tu się cieszymy, że Schengen, a jak było kiedyś? Oj, to nie jest, wie pan, nie jestem specjalistą zajmującym się powstawaniem tego, ale wiem, no, że one były raczej dosyć umowne, no, jakieś tam linie rzek, prawda? Jak były te linie rzek, no to tam można było na mostach ustawić jakieś posterunki i tam jakieś cła pobierać, prawda, czy przy na przykład ujściach rzek też, jeżeli chodziło o handel. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, do dzisiaj wiele państw ma dosyć rozmyte te granice i nie dotyczy to tylko strefy Schengen, ale w dawnych czasach to była trochę abstrakcja, nie? Pamiętam też taką historię, że pisząc książkę Izrael na wojnie, no musiałem też zająć się trochę Beduinami, którzy tam na tej pustyni Negev mieszkali i kiedy Izrael powstał i nagle była tutaj granica z Jordanią, tutaj ten wąski pasek Izraela schodzący do Eilatu, a tam półwysep Synaj, a były, wiecie, beduińskie plemiona, które od zarania dziejów sobie tam tymi karawanami zasuwały, tam od Nilu przez dzisiejszą południową Palestynę, przez dzisiejszy południowy Izrael, gdzieś tam do Jordanii i nagle powstały zasieki druty kolczastej i oni nie potrafili pojąć tego w ogóle, co to znaczy, co to jest, nie? I z tego też powodu dokładnie taki sam kazus był z Indianami, którzy w ogóle nie mieli pojęcia własności ziemi jako takiej, prawda, przypisanej do konkretnego człowieka. Te indiańskie plemiona w Ameryce Północnej sobie gdzieś tam przechodziły z miejsca na miejsce, rozbijały wigwamy, bo tu akurat były bizony i szli dalej. Oni uważali, że cała ziemia należy do wszystkich. I jak przyjechali Europejczycy i tutaj zaczęli, ten akr ziemi jest mój, tu nie możesz wejść, tu nie możesz wypasać, tu nie możesz tego, to było dla nich, dla tych Indian po prostu niepojęte. Ale jak to, ziemia? Każdy tam ma jakiś swój system, nie? Najlepsza para przywódców i dyplomatów to Jagiełło i Witold. Jak biliśmy Niemców, to Rusini byli po naszej stronie, jak szliśmy na wschód, to Niemcy nas wspomagali. O! I tak trzeba prowadzić politykę. Panie Piotrze, czy Donaldowi Trumpowi uda się zrobić beautiful deal z Xi? No zobaczymy. Ja bym na jego miejscu zrobił. Przestałbym marzyć o tej utrzymaniu hegemonii. Dlaczego Irańczycy nie bombardowali wojsk izraelskich w Libanie? Daleko to jest. No, jak już się ma, wie pan, pocisk, który tam doleci, no to lepiej trzeptać w Tel Awiw niż tam w jakieś wojska izraelskie, które się przemieszczają. To bardzo trudne. Jeszcze dwie wiadomości z Polski. Widziałem, że Donald Tusk informował, co wzbudziło duże zainteresowanie nas w Europie, że Rosja może zaatakować w przeciągu kilku lat. Zobaczymy. Myślę, że to jest trochę też dużo w tym próby mobilizacji Zachodu po stronie wschodniej flanki i też widziałem, że profesor Sławomir Cęckiewicz podał się do dymisji z kierowania BBN-em. Pewnie widzieliście to. No. Szkoda, jeden chyba z niewielu kompetentnych ludzi na tych wysokich stanowiskach. Dobra. Lecimy dalej z pytaniami. Kończymy powoli. 14 maja, święto niepodległości Izraela. Z tej okazji można zorganizować protestik. Clirio. Dziękuję panu za wsparcie, ale żadne protesty nie chodzę. Nie chodzę na żadne demonstracje. Jestem indywidualistą. Co by się stało, gdyby teraz Chińczycy zaatakowali Tajwan? Co Stany zrobiłyby w kontekście braku uzbrojenia? No więc coś by tam próbowali może wygrzebać, ale myślę, że w ogóle zadajmy sobie takie pytania, w ogóle by bronili tego Tajwanu? No. Oczywiście są półprzewodniki, no to jest jedyny powód, cieśnina, dla którego mogliby tego Tajwanu bronić. Ale wiecie, no, mi się wydaje, że już to mówiłem, że wszystko zmierza raczej ku temu, że Tajwan będzie tą dojrzałą wisienką, która wpadnie sama do koszyczka czerwonego kapturka. I żaden wilk tu i nie będzie potrzebny z oceanu, żeby to się dokonało w sposób spokojowy. Czy uderzenia na Iran faktycznie powstrzymują program nuklearny, czy go przyspieszają, Władek? No, na logikę to bardziej przyspieszają rzeczywiście, bo zobaczcie, Ajatollah sobie mówi, zobaczcie na kima. Kompletny wariat, siedzi sobie w tej Korei Północnej, śmieje się ze wszystkich. A dlaczego? I nikt mu nic nie może zrobić, bo ma bombę atomową. Jaki z tego wniosek? Gdybyśmy mieli bombę atomową, zamiast tylko o tym gadać, to byśmy byli bezpieczni, bo Trump by się bał w nas stryknąć wykałaczką. No. Said but true. Drodzy Państwo, kończymy naszego live'a. Bardzo mi było miło z Wami pogawędzić. Jesteście naprawdę fantastyczni. Znowu nas było mnóstwo, 15 czy 16 tysięcy w piku naszego spotkania. Bardzo dziękuję za wszystkie super pytania, za wszystkie donaty, czyli cegiełki, które pojawiły się na tym czacie. Jaki jest plan na najbliższy czas? Po pierwsze, dzisiaj o godzinie 20 rewelacyjny odcinek z doktorem Tomaszem Rożkiem. Nauka to lubię. O uranie, jak się ten uran wzbogaca, co to ten uran jest. Będą rekwizyty, słuchajcie, jak na dobrej lekcji fizyki ciekawej. Będziemy rozmawiali o ropie naftowej również, ale o bombie atomowej, o skutkach uderzeń atomowych i skażeń jądrowych, o Czarnobylu. Będzie wątek. Ach, słuchajcie, zapowiada się super rozmowa. Także zapraszam Was dzisiaj, zobaczymy się drugi raz o 20. Śledzimy oczywiście, będę śledził wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w Iranie. Pozwolicie, że jeden dzień wezmę sobie wolny, bo już chyba 7 live'ów to byłaby przesada w tygodniu. Jutro, czy będzie live, to zobaczymy. Jeżeli nic takiego super się nie wydarzy, to zbierzemy wydarzenia z całych 2 dni i zrobimy live'a w niedzielę o 12. Albo odwrotnie, jeżeli dzisiaj się coś wydarzy, to zrobimy jutro o 12, a w niedzielę sobie już darujemy, bo i tak będzie odcinek o 18, prawda? Także, drodzy Państwo, trzymajcie rękę na pulsie. Informacje będę na bieżąco podawał na moich mediach społecznościowych, czyli X, Twitter, Facebook i YouTube Społeczność. Live'a uważam za zamkniętego. Dziękuję wszystkim za udział, za wszystkie pytania, za donaty. No i jeszcze raz odsyłam Was, Polacy. Nowa książka Piotra Zychowicza, czyli mnie, możecie kupić już przed sprzedaży w księgarni internetowej historiarealna.pl. Jak tylko się wydrukuje, podpiszę wszystkie egzemplarze i do Was wysyłam. Bardzo niepoprawna politycznie książka Historia Realna. Znowu będę walczył z mitami polityki historycznej i romantyzmu. Także dzieje się. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Jeszcze raz dziękuję za całą serdeczność, za wszystkie miłe słowa, które napisaliście, za wszystkie pytania. Widzimy się dzisiaj o godzinie 20. Doktor Tomasz Rożek będzie naszym gościem. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.